Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa serdecznie. Tydzień temu gościłam w spotkaniach z kulturą Krzysztofa Czyżewskiego, współtwórcę ośrodka Pogranicze w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu imienia Czesława Miłosza w Krasnogródzie. Centrum mieści się w domu ciotek Miłosza. Dom chylił się ku upadkowi, kiedy Krzysztof rozpoczynał swoją sejneńską działalność. Dziś Krasnogróda, która leży nieopodal Sejn, blisko granicy litewskiej, jest ważnym miejscem na mapie Polski. Docierają tam ludzie z całego świata. Tak zresztą jak Krzysztof, praktyk idei, zapraszany jest na wiele światowych uczelni. Jakie idee głosi, popierając je konkretnymi działaniami wspólnie z ludźmi z ośrodka Pogranicze? Najogólniej rzecz ujmując, buduje mosty, mosty porozumienia między ludźmi różnych narodów i kultur. W Sejnach przed wojną żyli Polacy, Litwini, Żydzi. Historia i wydarzenia, takie jak powstanie sejneńskie, pozostawiły w ludziach rany i wzajemne animozje. Działalność ośrodka Pogranicze ma je zacierać. To się zresztą w Sejnach udaje. Działa tam teatr, powstał zespół grający muzykę klezmerską, której słuchamy. Ludzie chcą się spotykać. Krzysztof przywiózł mi swoją ostatnią książkę Małe Centrum Świata. Zapiski, praktyka, idei. Otrzymał za nią nagrodę imienia księdza Tischnera. Książka wyszła w wydawnictwie Krasnogróda. To zasłużone już dziś wydawnictwo, ale tam też ujrzała światło dzienne książka Tomasza Grossa Sąsiedzi. Uważam, że książka Sąsiedzi, wydana bez naukowego wstępu, który by pokazywał sytuację na terenie okupowanej Polski, wykrzywiła, wręcz sfałszowała obraz Polski w Ameryce, co mogłam sprawdzić. Rozmowy z Krzysztofem Czyżewskim przed tygodniem nie zmieściłam. Jej drugą zarejestrowaną część odtworzę teraz. Krzysztof odpowiadał na moje zastrzeżenie dotyczące wydania bez właściwego wstępu Sąsiadów Grossa.
Pamiętaj, że po książce Jana Grossa...
Ta książka wyszła u was najpierw,
tak,
prawda?
Pojawił się Timothy Snyder, tak? Nowy historyk, młodszy, który szedł dalej, to znaczy, który napisał potem, żeśmy wydali Rekonstrukcję Narodów, tą jego książkę o Polakach, Litwinach, Białorusinach i Ukraińcach, którzy wydobywali się na budowanie państw narodowych jako cudu z takiego doświadczenia historycznego, jakie mieliśmy, a potem napisał Skrwawione Ziemie, w którym pokazywał, potem zresztą też książkę o Czarnej Ziemi, o Holokauście, ale to wszystko jest we wspólnej opowieści o piekle, w którym wszyscy mieszkańcy tej części Europy przeszli przez XX wiek. I to był ten moment, kiedy do świadomości zachodniej, mam nadzieję, wiesz, że to jest jakiś proces, dochodzi też, że oprócz tych kosmicznych, tragicznych liczb Holokaustu, zagłady, dochodzą straszliwe liczby ofiar po stronie Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów i tak dalej, prawda?
Dlaczego to jest dla mnie tak szalenie ważny temat? Bo pamiętam lata temu przyjechał Jan Nowak-Jeziorański i rozmawiałam z nim. Wtedy oni kończyli działalność Wolnej Europy i tu się pojawił w Poznaniu, tutaj jakieś się odbywały uroczystości w Auli Uniwersyteckiej i rozmawialiśmy. I pytam go, pan jest przedstawicielem Kongresu Polonii Amerykańskiej, co pan myśli o antysemityzmie? I on na to mi odpowiedział wtedy, lata temu. Wie pani, możemy rozmawiać o antypolonizmie. I to jest takiż sam problem. Mhm. Bo tak jak mówisz, ludzie budują swoją narrację. I nagle dochodzi do momentu, kiedy trzeba się bronić przed tymi opowieściami. Tak jest w tej chwili w Polsce, że ludzie, którzy byli filosemitami, nagle mówią, ależ nie jestem już filosemitą.
Czuję się zdradzona, tak, czy zdradzony. Tak,
to jest, myślę, to oczywiście, jest, i to jest nieszczęście.
Po obu stronach. Wiesz, z mojej perspektywy, jaka jest na to odpowiedź? Ja się w ogóle wystrzegam takiego stygmatyzowania ludzi taką etykietką. Ja, wiesz, jak przyjechałem po tych uniwersytetach i tych książkach, o których mówiliśmy na początku, z Poznania do Sejn, no to z łatwością mógłbym powiedzieć, a to nacjonalista, a to antysemita, a to jakiś ksenofob, o mieszkańcach tamtego pogranicza. Ale jakie ja mam prawo mówić w taki sposób do ludzi, którzy przeszli to piekło? Co ja rozumiem z tego, co się wydarzyło? To jedno, prawda? A drugie, no to jeżeli tak powiem, to właściwie historia zamknięta. To znaczy stawiam człowieka pod ścianą z jakimś stygmatem już i właściwie niewiele daje możliwości ruchu, zmiany, tego gestu, o którym mnie pytałaś, przemiany jakiejś. Przecież my musimy sobie na to dać przestrzeń. Gdybyśmy się odwołali do języka księdza Tischnera, to jest jego taki wspaniały tekst Ludzie z kryjówek, kiedy on dzięki Antoniemu Kępińskiemu, prawda, i analizując jego książki, pisze o tym niebezpieczeństwie nie tyle zamknięcia ludzi w kryjówkach, bo to się dokonuje, ale niemożności wyjścia z tych kryjówek. Tak,
że, co prowadzi do, tak, z punktu widzenia Kępińskiego, do chorób psychicznych.
Psychicznych, a ta odpowiedzialność za to wyjście nie jest wcale w tej jaskini, prawda, tylko jest po drugiej stronie ludzi, którzy nie dają możliwości wyjść. Tak? A co to znaczy możliwość wyjścia? To znaczy to, że ja muszę też uczynić krok w tą stronę. Muszę wyjść z własnej oświeconej, tolerancyjnej, liberalnej, nie wiem jak byśmy ją nazwali, kryjówki, do tego z drugiej strony. Mostu się nie buduje, wiesz, w ten sposób, że oto ja jestem przekonany, że stoję na dobrym, właściwym brzegu i oczekuję tylko od tych drugich, że do mnie dołączą, prawda? Że na tym cały ten proces ma polegać. To jest nie tak bardzo fałszywe postawienie sprawy i myślę, że po tej stronie, powiedzmy, oświeconej i ludzi, którzy nie mieli problemów z mówieniem o tym, że są tolerancyjni, otwarci światowi, istnieje też problem kryjówki, lęku przed sąsiadami, przed tym bliskim sąsiadem, ale też dziedzictwem tego, co dziedziczymy po XX wieku. I jest taka jakaś łatwość, wiesz, wyskoczenia w świat, to znaczy stania się Europejczykiem, światowcem i tak dalej, ale jakby uciekając od miejsca, w którym się żyje, prawda? Dla mnie tym zawsze była Europa Środkowa. Mi mówiono, że ty mówisz o tej Europie Środkowej, to jest jakaś utopijna idea i tak dalej, ale ja czułem, że uciekając od Europy Środkowej, uciekamy od siebie, od odrobienia lekcji na własnym podwórku, prawda? To było takie łatwe właśnie zacząć zmieniać tą narrację na narrację europejską i tak dalej, ale to zaowocowało tym, że ta ucieczka od Europy Środkowej, zwróć uwagę, teraz się zmienia w ucieczkę od Zachodu, prawda?
Tak, coraz bardziej.
Coraz bardziej. Dlatego,
no,
że
widzisz,
pewna praca nie została wykonana.
Następny problem, bo mówimy o pograniczach, a na Zachodzie mają problem z muzułmanami, których zaprosili, prawda? I jak sobie z tym poradzić? Tutaj jest dopiero takie wyzwanie, którego nie nowe, uda się ich chyba
tak, nowe pogranicze,
pokonać.
Tak,
które... To jest nowe pogranicze, ale myślę, że bardzo trudne i nikt nie widzi na razie rozwiązania.
Bez niewidzialnych mostów tego nie zrobimy, więc to przekonanie europejskie, wiesz, że rozwiązania tkwią w takich twardych narzędziach bezpieczeństwa, reżimów wizowych, wiesz, systemowych, o tyle się nie sprawdza, że ta mądrość mostarian jest pominięta. To znaczy nie wystarczy zbudować technicznego, inżynieryjnego,
zaprosić.
Prawnego, wiesz, mostu, tylko trzeba wykonywać wielką pracę już w tkance międzyludzkiej, prawda? Trzeba ludziom pomagać, spotykać się, integrować, budować nowe wspólnotowe życie.
No, ale wiesz, co, Krzysiu, się zdarzyło? No ja gdzieś wyczytałam, że w Bawarii urzędowo wprowadzają krzyże do pomieszczeń publicznych. Mhm. Nagle ten krzyż, który był wyrzucany właściwie przez lata, wraca
z lęku
jako,
jakiegoś,
jako symbol tożsamości.
Tak.
Tożsamości Bawarczyków. Mm-hmm. I to są problemy, które...
Nowe, zupełnie. Ja słyszę, wiesz, o takich przykładach
zachodni świat nie radzi zupełnie.
Tak, w Beneluxu na przykład, wiesz, gdzie było życie już zupełnie świeckie, bardziej, i te kościoły były jakby bardziej do działań artystycznych czy innych, kiedy na nowo zaczynają być kościołami. Dlatego, że intensywność meczetów obok jest tak duża, że właściwie stawia pytania o własną tożsamość po drugiej stronie. To zresztą jest taka, wiesz, natura pogranicza, że ona potęguje tożsamości. Dzieci, które przychodzą do nas z naszego pogranicza do pracy w pograniczu, w naszym ośrodku, na początku stają się bardziej Litwinami, starobrzędowcami, Polakami niż przed, tak? Dlatego, że o to ich inni pytają, tak? A naucz mnie, a powiedz. Zaczynają być dowartościowywani za to, że mają jakąś odrębność i mogą wnieść coś osobnego do tej wspólnej pracy. Więc idą, wracają do domu, powiedz, babciu, no naucz mnie, prawda? A powiedz, jak to było, bo będę bardziej ceniona za to w swoim tym kręgu właśnie ośrodka pogranicza. Trzeba stworzyć, wiesz, tak, takie miejsce, gdzie to nie jest sprawa zawstydzająca, której musisz się wstydzić, czy ją jakoś wycierać, tylko jesteś dowartościowywana przez to. A dopiero potem, tylko, wiesz, na tym się też nie kończy, prawda? A potem zaczynamy myśleć o tym, a może byśmy zrobili coś razem, a może byśmy wzajem siebie nauczyli się, wiesz, poznali te inne historie i wtedy zaczyna się rodzić coś jako wspólna opowieść, wspólna pamięć, tkanka łączna, o której mówiliśmy.
Jeżeli mówimy o pograniczu w Sejnach, no to są kultury, które jednak były w sąsiedztwie. Ludzie się znali, zapożyczali od siebie pewne zwyczaje, obrzędy i tak dalej. Natomiast w Europie Zachodniej teraz mamy kulturę europejską i kulturę afrykańską, azjatycką, prawda? Kultury zupełnie odmienne, religie.
I mamy taki festiwal, wiesz, multikulti,
tak? Multikulti.
Który nie jest z ducha pogranicza.
No właśnie. Iż,
bo to jest archipelag osobnych kultur, a nie ma tam tkanki łącznej.
I tylko prawo siły decyduje.
Tak, czy innych właśnie
Czyli
mocy.
Czyli Houellebecq
tak.
miał tutaj rację, ma rację, mówiąc, że zostanie wymieniony burmistrz po prostu.
Tak, chyba, że zdołamy właśnie stworzyć coś, co my znamy z kolei ze swojego doświadczenia, dlatego ta nasza praktyka, wiesz, wyrastająca jednak z dziedzictwa Jagiellońskiej Rzeczpospolitej, wyrastająca z naszych doświadczeń tutaj pogranicznych, jest dzisiaj tak czytelna czy żywa w środowiskach zachodnich, w których pracuje. Tyle, że nasza praca musi polegać naprawdę na tym, żebyśmy potrafili zuniwersalizować to swoje doświadczenie, tak? Znaleźć rodzaj siły, narzędzi, praktyki, metod, które przełożą to nasze doświadczenie na świat współczesny, bo ono się da przełożyć. Ono jest potrzebne. Ja niedawno byłem zaproszony na takie spotkanie do Zurichu w Szwajcarii, która, pamiętasz, uchodziła też za rodzaj pogranicza i mówiło się o wielokulturowych regionach, takich jak Siedmiogród na przykład, że to jest Szwajcaria Wschodu, prawda? Bo różne narodowości tam żyją. Tylko, że ten wzorzec szwajcarski był taki kantonowy, to znaczy, że każdy osobno w swoim
obok,
prawda? Natomiast nasze pogranicze, wiesz, samo to słowo, pogranicze, jak trudno je przełożyć na inne języki. Wiesz, no, często się myli w angielskim mówiąc Borderline Foundation, tak, czy Center. Borderline. I zanim ja wyjaśnię, że to nie jest Borderline, tylko Borderland, czyli zamiast linii ostro odgraniczające jedno od drugiego.
To wspólna ziemia.
Jest tak? Wspólna ziemia, jest wspólne miejsce, w której różni ludzie żyją razem i granice są wewnątrz wspólnoty. Prawda? To jest zupełnie nowy, inny model niż ten szwajcarski. Ale oni mi w Zurychu mówili, że wiesz, my właśnie zaczynamy to mieć teraz. Bo Zurych staje się takim pograniczem naszym. Tak, że mamy w sąsiedztwie bliskim innych ludzi, z innych tradycji i teraz ta nasza wiedza budowania tkanki łącznej, czyli nie oddzielenia wszystkich osobno, wiesz, i pozamykania ich w osobnych kantonach, staje się bardzo współczesnym językiem praktyki i tym powinniśmy się dzielić.
Bo ja sobie tu, wiesz, przygotowałam informacje na temat twoich różnych dowodów uznania dla twojej pracy, dla twojej osoby. To może sam powiesz, które z tych wielkich laurów są ci szczególnie bliskie, bo najpierw dostałeś...
Ja mam szczęście do patronów. Ja patrzę na te swoje wyróżnienia jako zbliżenia do osób, które dla mnie były szalenie ważne. No, nagroda Giedroycia, którą raz od niego dostałem, jeszcze od paryskiej kultury za redagowanie pisma Krasnogruda. A potem, kiedy on dostał berło kultury polskiej, to miał to prawo wskazania małego berła i przyznał mi to swoje małe berło, więc to wyróżnienie od Giedroycia dla mnie jest
to było bardzo
szalenie ważne. Była też nagroda Stanisława Wincenza, Nowa Kultura Nowej Europy, przyznana mi w Krynicy, a Wincenz to jest ta narracja pograniczna, na której ja przecież cały czas buduję. No, jest Tischner, był też profesor Geisztor, nagroda za pracę nad dziedzictwem kulturowym.
Co nagroda, to wielkie nazwisko.
Geisztora, właśnie, ale to jest właśnie ta konstelacja osób, z którymi się czuję bardzo, bardzo blisko.
Czyli właściwie wszyscy oni myśleli podobnie. Wszyscy oni chcieli, żeby ludzie osiągali porozumienie, prawda? Żeby znaleźć jakiś sposób do prowadzenia rozmowy.
Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo to są osoby, które były zatroskane o dziedzictwo, o pamięć, o zachowanie jakiejś ciągłości kulturowej, która na nas cały czas była zagrożona, prawda, w swojej ciągłości. Ale tak naprawdę oni wszyscy mieli tą świadomość, że to jest praca nad przyszłością. Że to jest coś, co ja odkrywam na pograniczu. My tak naprawdę pracujemy nad odzyskaniem w tych miejscach, gdzie pracujemy, przyszłości, która została odebrana ludziom, mieszkańcom przez historię. Wiesz, deportacje na Sybir, emigracje na zachód, zmiany granic, zmiany okupantów czy państwowości. To wszystko sprawiało, że przez stulecia właściwie był taki lęk, wiesz, że to zaraz wszystko się zmieni, że właściwie inwestować w przyszłość na długie trwanie, wiesz, na lata, nie ma sensu. A w związku z tym jesteś bardziej podatna na takie drogi wtedy na skróty, wiesz, na radykalne zupełnie ideologie. Dopiero człowiek, który odzyskuje wiarę w przyszłość, w to, że ja mogę w to miejsce zainwestować również dla swoich dzieci, wnuków i że to będzie dla nich pracowało. Zaczynam inaczej rozumieć to słowo mościć. To znaczy, że bez dobrego sąsiedztwa zbudowania tej przyszłości nie będzie, prawda? Że będzie znowuż nas to zmuszało kolejny konflikt, no, napięcie do wyjazdu, do ucieczki, do jakiegoś kolejnego dramatu. To jest naprawdę praca nad przyszłością i oczywiście ta z kolei iluzja iluzja tych zachodnich narracji, że właściwie można to zbudować na zupełnie świeżym gruncie, odcinając się od przeszłości. Bo przecież ta postawa kosmopolityczna bardzo często była związana z tym, że się odcinam, po prostu zapominam, właściwie świadomie się wykorzeniam, bo to jest dla mnie ciężar, bo to jest mój bagaż, który powinienem zrzucić, prowincjonalności, jakiegoś zakorzenienia w miejscach, które zostawiam za sobą, więc nawet swoich dzieci nie uczę tego samego języka, tylko uczę ich nowego. Ale w drugim pokoleniu, w trzecim pokoleniu, co się dzieje, prawda? Zaczyna ten most, tak jak ten mostarski, być odbudowywany, to znaczy dla dzieci, wnuków zaczyna mieć to znaczenie, prawda? Zaczyna ich to na nowo interesować, bo czują, że nie ustanowią się w tym świecie nowoczesnym bez jakiegoś punktu oparcia, bez jakiegoś odnalezienia ciągłości, więc to jest cały czas ta dramaturgia, wiesz, mierzenia się z tym, co dziedziczymy, z miejscami, w których jesteśmy i przywrócenia tym miejscom takiej otwartej na przyszłość perspektywy. I niezależnie od tych wojen polsko-polskich, których my jesteśmy dzisiaj tak mocno zanurzeni, moja wiara polega na tym, że wreszcie jest nam dana szansa rozstrzygnięcia tych spraw bez żadnych zewnętrznych interwencji i bez żadnych monopoli z kolei wielkich i innych
sąsiadów,
które będą nam narzucały tą narrację. Polacy muszą przejść to sami, wzajem, oczyszczająco. I widocznie potrzebujemy takiego czasu. Zresztą byłoby dosyć naiwne założenie, że to się nam uda przez jedną noc i łatwo, ale najważniejsze dla mnie w tym procesie jest, że to jest nasza współodpowiedzialność teraz, którą coraz bardziej odczuwamy, różnych zaniechań, osobności czy obojętności na te nasze najbliższe sąsiedztwa i to być może się zaczyna zmieniać. Być może zaczynamy inaczej myśleć o polityce społecznej, o tym, że rynek nie wszystko, czy kapitalizm nie jest rozwiązaniem na wszystko, że Zachód nie ma gotowych recept na wszystko, że to nie polega na zaadoptowaniu tego, co już wcześniej zostało wymyślone, tylko że wiele zależy też od tego, jak my sami sobie wymyślimy tutaj nasze życie, jak nasze doświadczenie historyczne, czy nasza kultura będzie miała na to wpływ i być może ten Zachód też od nas tego oczekuje, że my możemy też mieć jakąś kontrybucję wobec... No, coraz bardziej tak, coraz bardziej właśnie w tym sensie o tym myślę. On our way to separate rooms, the only time we ever talk is when the monthly bills are due. We go to work, we go to church, we fake the perfect life. I'm past the point to give a damn. And all my tears cry. We can just go on like this. Say the world will call it quits. Baby, you can go. I won't love you either way.
Właśnie wróciłeś ze Stanu, bo spotkaliśmy się, przyjechałeś z Nowego Jorku. Co ty robisz w Nowym Jorku?
Mam tam na Uniwersytecie Rutgers, to od Nowego Jorku przez East River, po drugiej stronie miejscowość Newark, w którym uczę pogranicza, właściwie buduję ze studentami opowieść pogranicza, bo to jest Departament Sztuk Performatywnych Dziennikarstwa, a to jest też tam pogranicze, bardzo też bolesne miasto, które doświadczyło różnych starć konfliktowych między różnymi grupami mniejszościowymi i ta pamięć bolesnego pogranicza w New York bardzo mocno żyje, ale też moja praca tam polega na zbliżeniu uniwersytetu, który troszkę jest, tak jak w Polsce często, taką wieżą z kościołem. Kości Słoniowej, do wspólnoty ludzi, którzy żyją wokół, do tego miejsca, w którym uniwersytet się mieści. W związku z tym mam w swoim programie nie tylko studentów, ale tak zwaną trudną młodzież z neighborhood, z dzielnic New Yorku, którzy wiedzą bardzo dużo o pograniczu tak naprawdę tam i o problemach, które dotyczą tego pogranicza, związanych z rasizmem, z wykluczeniem, z przemocą i wielu innymi sprawami, i oni właśnie tą wiedzę przynoszą do uniwersytetu, prawda? I studenci bardzo wiele się też od nich uczą, często stają się wolontariuszami potem w ich własnych organizacjach, a z kolei ci młodzi z dzielnic po raz pierwszy dzięki temu programowi, niektórzy z nich zostają studentami.
Wspominałeś też, jak spotkaliśmy się w teatrze, w którym miałeś wykład, wspominałeś o spotkaniach z ludźmi, którzy zajmują sztuczną inteligencją.
Tak, bo to jest moje doświadczenie spotkania niezwykłego z Marvinem Minskim, z którym się bardzo zaprzyjaźniliśmy, czyli tym guru od sztucznej inteligencji, jednym z pierwszych twórców komputerów w ogóle i profesorem MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology.
Gdzie to najsłynniejsza uczelnia.
Gdzie jest tam ten Media Lab też i ta wylęgarnia tych wszystkich nowoczesnych programów. My żeśmy wspólnie otrzymali nagrodę Dan Davida i to był taki moment, kiedy uczestniczyliśmy we wspólnej debacie i zaprzyjaźniliśmy się, bo Marvin ma też korzenie w Europie Wschodniej, co nie jest wyjątkowe, po tamtej stronie oceanu. I to nazwisko jego też nie jest przypadkowe.
On żyje jeszcze?
Nie, zmarł dwa lata temu. Ale to wystarczyło, żebyśmy bardzo się zbliżyli do siebie, też z tego względu, że jego bardzo zainteresowała nasza praca. To znaczy praca, która polega na kulturze czynnej, polega na nie tyle edukowaniu ludzi do tego, żeby odbierali kulturę wysoką, tylko na przygotowaniu, pozwalaniu, akuszerowaniu tego, żeby człowiek mógł być twórcą, mógł żyć kreatywnie. I w sytuacji, kiedy teraz ta wyobraźnia Marvina jest oto taka, że człowiek zaczyna żyć dłużej, coraz dłużej, że będzie wkrótce zupełny przełom rewolucyjny w tym, jak dzięki tym nowym technologiom i badaniom będziemy mogli przedłużać swoje życie.
Czyli wrócimy do tego okresu, w którym żył Noe.
Tak, prawda?
900 lat.
Właśnie, więc to był zresztą jego dramat, że on wierzył, że jeszcze kilka lat, gdyby żył dłużej, to by te życie mógł sobie... 93 chyba, kiedy umierał. Zresztą on nie umarł naturalnie, to znaczy on jest zamrożony w temperaturze azotu minus 190 stopni.
I czeka,
ale to też jest dramat rodzinny, bo jego żona, z którą też jestem bardzo blisko zaprzyjaźniony, się już na przykład na to nie godziło. Marvin dawał swoje życie jako eksperyment dla tego postępu, w który wierzył. A jego żona już się martwi, czy nawet jeżeli zostanie wybudzony, to czy to będzie ten Marvin, prawda?
Ale nie jest pierwszy.
Disney tym pierwszym, prawda, który takiej procedurze się poddał. Ale w ogóle, bo miałem też okazję wykładać na MIT i spotkać się z całym jego środowiskiem. To są ludzie, którzy żyją właściwie w takim wielkim oczekiwaniu, że jeszcze troszkę, bo tam te komputery liczą, przeliczają i tak dalej, dojdzie do tego momentu, kiedy będziemy naprawdę mogli przenieść jakby swoją świadomość, swoją pamięć, swoje emocje do jakichś innych, bardziej trwałych organizmów. A ten nasz organizm fizyczny reperować ciągle nowocześniejszymi sposobami rozprawiania się z różnymi dziedzicznymi czy innymi chorobami. Prawda? Zresztą to się już dzieje. Tyle, że problem jest między innymi taki, że to wszystko kosztuje, że to staje się
to jest
jakby,
barierę, prawda,
rzeczą dla bogatych ludzi. I być może to jest już moje odczytanie takiego właśnie faustowskiego nowego wyboru, który tam się zaczyna narodzić. Być może ta granica, która była granicą naszej moralności, naszej cywilizacji od tysiącleci, granica śmierci, wobec której wszyscy byli równi, prawda, i książę, i żebrak, że to może zostać przekroczone i że będzie można sobie kupować długie życie. I to pytanie o solidarność, o to, jak się zachowamy etycznie wobec takich sytuacji, to jest zupełnie jakieś nowe pole, które trzeba będzie bardzo pieczołowicie zagospodarowywać, jeżeli nam się w ogóle to uda.
I ta sztuczna inteligencja niesie też ze sobą groźby odhumanizowania człowieka, prawda? Ja rozumiem, że twoja obecność na MIT jest związana z wykładami, które mają uświadomić ludziom, że właściwie nie ma innej drogi, jak
humanizowanie
i troska o myśl ludzką,
tak,
prawda?
Tak, i rodzaj etyki, duchowości i zagospodarowywania tego czasu, który nam już się wydłuża, prawda? Bo my już żyjemy o 1/3 więcej niż 100 lat temu, średnio.
I, a w średniowieczu 30 lat.
Prawda? I jak ja słyszę takie programy seniorzy, czyli 50+, to myślę, że to nie jest ta perspektywa, bo dzisiaj człowiek już coraz częściej w wieku, nie wiem, 80 lat, 90, pozostaje dalej osobą bardzo twórczą, z wielkim potencjałem. I to jest w ogóle pytanie też do nas, do ludzi kultury, prawda? Jak będziemy potrafili to zagospodarowywać, bo to jest wielka sfera. My teraz wycofujemy humanistykę z uniwersytetów, wydaje nam się, że ona będzie coraz mniej potrzebna, co jest najbardziej mylnym drogowskazem, bo będziemy coraz więcej jej potrzebowali w życiu. Teraz będę jechał do Amsterdamu odbierać tą nagrodę księżniczki Małgorzaty, Europejską Nagrodę Kultury.
Że jeszcze masz następną nagrodę.
Pierwszy Polakom, polskim artystom przyznane za odwagę obywatelską i tworzenie takiej kultury odwagi obywatelskiej. Ale mój tam wyjazd, czy naszego zespołu, bo pojedziemy właśnie z całą naszą...
A kiedy to się będzie odbywało?
16 maja w Amsterdamie. I ja mam poczucie, że tą nagrodę dostaje cała nasza społeczność. Tak?
To nie jak to jest sformułowane? Za odwagę, tak?
Tak, za kulturę odwagi obywatelskiej.
Za kulturę odwagi obywatelskiej.
Tak. Kulturę, która buduje wspólnotowość i to jest przyznawane przez Europejską Fundację Kultury. I mam tą satysfakcję, że ten rodzaj właśnie, ja to nazywam kultury solidarności, zaczyna w Europie dochodzić do głosu. Tak, że to już nie tylko liczy się kultura, nie wiem, festiwalowa, eventowa, medialna. O nas często mówiono, że to jest właśnie, że fajnie, ale jesteście mali i niemedialni.
I jak tutaj zacząłeś tę książkę, tak. Małe Centrum Świata, amatorzy.
Tak. Tak,
to ludzie wielcy, prawda? Tak. To znaczy, ty tak nie sformułujesz tego, ale tak. Pokazujesz, czym jest sztuka amatorska, jakie ona ma ogromne znaczenie, jak się rozprzestrzenia i ile można zrobić poprzez ruch amatorski. Tak mój gość Krzysztof Czyżewski pisze. Etos amatora. Żyjemy w świecie, w którym słowo profesjonalizm nabiera coraz większego znaczenia. Wyczuwalna jest wręcz presja konieczności profesjonalnej pracy, profesjonalnego kształtowania swego warsztatu. Natomiast z pojęciem amatorskie kojarzy się wszystko, co najgorsze. Brak kompetencji, powagi, gwarancji dobrej jakości itd. A jednak właśnie dzisiaj obrona etosu amatora wydaje mi się szczególnie ważna. Amator, którego chcę tu bronić, nie jest jednym z biegunów opozycji. Profesjonalne, amatorskie, z dyplomem, bez dyplomu, instytucjonalne, pozainstytucjonalne. To byłoby za proste. Jeżeli trzeba wprowadzać jakieś rozróżnienia, to wolałbym się odwołać do przykładu o wiele bardziej uniwersalnego. Otóż spośród modeli życia ludzkiego wyodrębniają się dwa typy. Gospodarza, człowieka przy warsztacie, posiadającego umiejętności dające mu pozycję społeczną i materialną, oraz wędrowca, pielgrzyma, poety, pieśniarza, grajka, Bożego głupka. Thank you. kawałek dalej czytamy. Mądrość wspólnoty mierzy się tym, w jakim stopniu potrafi ona oswoić tych ludzi innych dla siebie, zrozumieć i docenić ich przesłanie, dać im należne miejsce we własnej strukturze i nie zmieniać ich na swoje podobieństwo siłą swej miłości własnej, lecz przeciwnie, dla dobra wspólnego chronić ich inność. Czy nie bywało tak, że obecność poety, pieśniarza, błazna czy urodliwego nie tylko nie niosła ze sobą zagrożenia dla wspólnoty, ale wręcz stała na jej straży? To były fragmenty rozważań z książki Małe Centrum Świata, Zapiski, Praktyka, Idei, czyli mojego gościa Krzysztofa Czyżewskiego. I to właśnie mój gość jest przykładem znakomitego przełożenia działalności amatorskiej na życie. Po okresie współpracy z Teatrem Gardzienice stworzyłeś z żoną Małgorzatą w Poznaniu Teatr Arka. Arka w Domu Kultury Dąbrówka.
Tak.
No i byłeś, i pracowałeś w Akademii Sztuk Pięknych.
Jedno ci muszę jeszcze powiedzieć, bo wiesz, jak to się zaczęło u mnie w Poznaniu. Ja w ogóle byłem piłkarzem Lecha Poznań. Tak. I właściwie poza piłką nożną nie widziałem świata. Byłem w trampkarzach Lecha Poznań, jeszcze na Dymbiec jeździłem tam trenować, a potem zostałem nawet przez jakiś czas kapitanem juniorów Lecha Poznań. I uczyłem się już wtedy w Paderku, w szóstym liceum i traf chciał, znowuż mówimy o przypadkach, które nie są przypadkami, że Michał Grudziński przyszedł do naszej szkoły i powiedział, że chciałby zrobić z nami spektakl Koniec Świata według Gałczyńskiego. I ja się w tym jego zespole znalazłem i właściwie otworzył przede mną Michał Grudziński magię teatru i tego świata zupełnie mi wtedy nieznanego. Niedawno, 2 miesiące temu, jak byłem w Poznaniu, się z Michałem chyba po 50 latach spotkałem i mu o tym powiedziałem, bo czy ty wiesz, że ty mi zmieniłeś życie?
Że to się ucieszył.
Co? Oczywiście,
Bo on tak właśnie wspomina coraz częściej to, co się zdarzyło w jego bogatym życiu aktorskim. On jest uczniem Świderskiego.
Tak.
O tym swoim mistrzu może mówić godzinami.
Tak.
No, a u nas występował w Pamiątkach Soplicy ostatnio.
Tak.
Pięknie przeczytał fragmenty Gawędy Sawa. Także no, jest to aktor, który związał się z Poznaniem i dużo dał publiczności poznańskiej.
Ale był ten duch wtedy, wiesz, Teatru Izy Cywińskiej, że to było to prescenium, że im się chciało iść do szkół, prawda, robić teatr amatorski w końcu.
Ale Poznań miał potem też szczęśliwy okres, kiedy był i Korin, i kiedy był Wiśniewski. Mm-hmm. To były różne modele teatru. Ja tęsknię do tamtych czasów, ponieważ w tej chwili mam wrażenie, że dyrektorzy się miotają, dyrektorzy poznańskich scen, i nie wiedzą, w którym kierunku pójść. Mm-hmm. I to jest taki gorszy chyba okres w życiu teatralnym Poznania. Natomiast był piękny okres właśnie też za Wiśniewskiego, który ten swój autorski teatr proponował. Faust, to niezapomniane przedstawienie było Wiśniewskiego. A Korin z kolei taki pokazał, jeżeli mówimy o różnych kulturach, różnych szkołach, to Korin jest człowiekiem, który wychował się na rosyjskim cyrku. Tak mi opowiadał kiedyś, że dziadek go prowadził do cyrku. I to, co on na przykład w Pięknej Lucyndzie wymyślił, która była kilkanaście sezonów na scenie, prawda? To już aktorzy się buntowali, bo może się postarzeli, trudno im wchodzić w rolę. No to jest Tak. Coś, co wpisało się też na trwałe w historię teatru nowego, ta postać Corina, bo on pokazał nieco inny sposób tworzenia teatru, takie perfekcyjne rzemiosło właśnie, jeżeli mówimy o Matuszczycie, to tutaj, bo perfekcyjne rzemiosło, ale też dużo fantazji on miał, to trzeba mu
oddać. Pamiętam ten trochę czas wcześniejszy Milana Kwiatkowskiego.
O, Milan, to postać.
Właśnie Michała Grudzińskiego, który do nas przychodzi, Wiesława Komasy, który z recytatorami pracuje, potem Henryka Dąbrowskiego, który mnie wyławia właśnie z tego końca świata i zaczyna ze mną pracę jako recytatorem.
Jak to jest ważne, prawda? Jeżeli ty robisz, pracujesz z młodymi ludźmi, to pomyśl, jak to się przekłada na życie tych ludzi.
Oczywiście.
Bo ty jesteś tego dowodem, że to, co dostałeś kiedyś, to spożytkowałeś i przetworzyłeś na swoje życie i swoją pracę.
Tak, ale często myślę, że gdybym ich nie spotkał, Michała, Henryka Dąbrowskiego, potem, który przez wiele lat się zaopiekował, potem wspólnie stworzyliśmy Pilskie Studio Teatralne, zanim zacząłem w Gardzienicach pracować, no byłbym zupełnie innym człowiekiem. To zupełnie ta droga zupełnie inaczej by pobiegła.
A piłka do czego ci się przydaje dzisiaj?
Wiesz, zawsze mam wspólny język
z
ludźmi, kondycje, którzy się tym fascynują. Chociaż, wiesz, jak z Timem Snyderem czasem rozmawiam, on często do mnie przyjeżdża i mówi, czy ty kiedyś grałeś w piłkę nożną? Mówi, wiesz, nie miałem na to czasu. Mówię, co ty robiłeś? A my żeśmy mieli takie turnieje retoryczne. I wyobraź sobie, oni żyli w takim świecie, gdzie dzielili się na drużyny, młodzi ludzie z jakiegoś koledżu na przykład, albo jeszcze wcześniej. I po prostu walczyli, rozwijali sztukę retoryki, przekonywania się argumentami i tak dalej. Czasem się wydaje, czy ja czasem nie straciłem za dużo czasu wtedy na piłkę nożną, ale no to są po prostu inne tradycje, ale oni z kolei nie mieli takiego teatru amatorskiego i takiego ruchu recytatorskiego, jaki my mieliśmy. To była potęga.
No ruch recytatorski nadal istnieje, prawda? Tak. Ale takiego nasilenia nie ma jak wtedy.
Chyba nie. Znaczy są, ja cały czas śledzę, czy znam, mam kontakt z ludźmi, którzy się absolutnie nie poddają i dalej są tymi siłaczkami, którzy robią i walczą o to, ale tej skali, która wtedy była, prawda, i takiego znaczenia, że my mogliśmy sobie mówić Herbertem wtedy, prawda, gdzie ja mogłem na finale, nie pozwolono mi wprawdzie w koncercie laureatów mówić Miłosza wiersza, ale w trakcie przesłuchań i tak dalej mogłem mówić Miłosza. Mogliśmy mówić, robić monodramy z nowofalowych poetów, Barańczaka i tak dalej, i tak dalej. No to było coś wspaniałego.
Tutaj się otwiera kolejny temat, którego pewnie nie rozwiniemy, bo odwiedzałeś Barańczaka do końca, prawda?
Oczywiście.
Już u niego w domu chorego, kiedy tylko jedną godzinę w czasie choroby był czynny.
No to też dla mnie jest Poznań.
Napisałeś
przecież
coś bardzo ładny o Barańczaku. Także
to był z kolei ten świat odnowy. Wiesz, kiedy my żeśmy ćwiczyli na górze, tam mieli salę kominkową, prawda, w zamku, a na dole działo się to życie studenckie, spotkania koru, czy zapisu, pamiętam, na które nas jako jeszcze licealistów, nasze praktykantki, polonistki wprowadzały, że mogliśmy się temu przysłuchać spektaklom Teatru Ósmego Dnia. Musimy poprzestać na tym, co nazwano rajem na ziemi. To był mój pierwszy widziany w odnowie spektakl. No po prostu doświadczenie na całe życie, prawda? Schodzenie do tej odnowy jako jakiejś kuźni niezwykłej nowej myśli, działań artystycznych i tak dalej. To był też fascynujący Poznań.
Są miejsca, czasy. I wydarzenia, które pozostają w nas.
Sens. Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata, drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca, wzywające odczytania prawdziwe znaczenie. Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało. Co było niepojęte, będzie pojęte. A jeżeli nie ma podszewki świata, jeżeli drost na gałęzi nie jest wcale znakiem, tylko drozdem na gałęzi, jeżeli dzień i noc następują po sobie, nie dbając o sens i nie ma nic na ziemi, prócz tej ziemi, gdyby tak było, to jednak zostanie słowo, raz obudzone przez nietrwałe usta, które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony, na międzygwiezdne pola, w kolowrót galaktyk i protestuje, woła, krzyczy.
Moim gościem jest dziś Krzysztof Czyżewski, szef Ośrodka Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu imienia Czesława Miłosza w Krasnogródzie. Krasnogróda to było miejsce rodzinne Miłosza. Przez lata jego myśli i wsparcie towarzyszyły pracy Krzysztofa.
Po tym pierwszym spotkaniu, kiedy była ta rozmowa o tkance łącznej, przyjechał chyba po 3 latach z książką Szukanie ojczyzny, w której we wstępie pisze o tkance łącznej, że sam chciałby się widzieć jako budowniczy tkanki łącznej. I dał nam tą książkę, mówi, sprawdźcie, czy wam się przyda, tak? Czy ona będzie służyć waszej pracy. Miał bardzo takie nastawienie służby innym w tym swoim późnym życiu, że go interesowało coraz bardziej nawet poezja, nawet ta jego praca duchowa, ale jako służenie innym, jako coś, co może być przydatne życiowo.
Nie widział, jak się Krasnogróda zmienia.
Znaczy widział na rysunkach jego ostatnie spotkanie, jakie z nim mieliśmy, właściwie na jego łóżku był, on już się nie podnosił, ledwo widział, ledwo słyszał, żeśmy mu z architektem przyjechaliśmy, rozkładali rysunki, jak będzie odbudowywany
dworek.
Nie dawał się zbyć ogólnymi stwierdzeniami, musiał wiedzieć precyzyjnie, jakie drzewa, w jakim miejscu zostaną zasadzone, co gdzie będzie. Bardzo tym mocno żył, że właściwie ta dziwka historia, tak o niej mówią, z którą całe życie toczył walkę, tak, że ona skazywała takie miejsca na zagładę, że jednak jej wyrok nie jest ostateczny.
I w tej chwili Krasnogródę odwiedza ile osób rocznie średnio, jakbyś policzył?
Już z samych tych miesięcy letnich w zeszłym roku, żeśmy robili takie zestawienie, nas w ciągu lipca i sierpnia odwiedziło 20 tysięcy ludzi ponad. Także tam codziennie się coś w tym okresie dzieje. Zarówno w Sejnach, jak i w Krasnogródzie. Spektakle, koncerty, wystawy, spotkania autorskie, debaty. To można powiedzieć, z jednej strony jest taki festiwal codzienny, ale cała różnica właśnie, cała tajemnica tej pracy polega na tym, że on nie jest impresaryjny. My nie zapraszamy po prostu z zewnątrz gwiazd, żeby ich pokazać lokalnej społeczności, tylko dzielimy się z ludźmi tym, co wypracowaliśmy razem z mieszkańcami przez te wszystkie nasze pracownie, przez rok pracy. I oczywiście, jeżeli pojawiają się tam wielcy intelektualiści czy artyści jak David Krakauer, czy Timothy Snyder, czy Czesław Miłosz, to oni są jakby częścią wspólnej pracy, tak, którą toczymy. I to ten rodzaj właśnie kultury głębokiej, jak ją nazywamy, takiej, która znajduje, pozwala ludziom być geniuszami w jakiś sposób i odnajdywać, odczytywać ich talenty, dawać głos ich doświadczeniom, ich traumom, prawda, że znajdować przełożenie w formy artystyczne, to jest właśnie ten warsztat, który stworzyliśmy w Pograniczu.
Dziękuję za rozmowę Krzysztofowi Czyżewskiemu. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Na zakończenie jeszcze raz Czesław Miłosz.
Rzeki. Pod rozmaitymi imionami was tylko sławiłem rzeki. Wy jesteście i miód, i miłość, i śmierć, i taniec. Od źródła w tajemnych grotach, bijącego spośród omszałych kamieni, gdzie bogini ze swoich dzbanów nalewa wodę żywą. Od jasnych zdrojów na murawach, pod którymi szemrzą poniki, zaczyna się wasz bieg, i mój bieg, i zachwyt, i przemijanie. Na słońce wystawiałem twarz, nagi, sterujący z rzadka zanurzeniem wiosła. I mknęły dębowe lasy, łąki, sosnowy bór. Za każdym zakrętem otwierała się przede mną ziemia obietnicy. Dymy wiosek, senne stada, loty jaskółek brzegówek, piaskowe obrywy. Powoli, krok za krokiem wstępowałem wasze wody i nurt mnie podejmował milcząco za kolana. Aż powierzyłem się i uniósł mnie i płynąłem przez wielkie odbite niebo triumfalnego południa. I byłem na waszych brzegach o zaczęciu letniej nocy, kiedy wytacza się pełnia i łączą się usta w obrzędzie i szum wasz koło przystani, jak wtedy w sobie słyszę, na przywołanie, objęcie i na ukojenie. Z biciem we wszystkie dzwony zatopionych miast odchodzimy. Zapominanych witają poselstwa dawnych pokoleń. A pęd wasz nieustający zabiera dalej i dalej. I ani jest, ani było. Tylko trwa wieczna chwila.